Wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry Państwu. Andrzej Urbański. Dziś w Wielokulturowym Pomorzu przeniesiemy się do Wilna. Moim i Państwa gościem będzie człowiek wyjątkowo doświadczony przez los. Pan Marek Macutkiewicz. 80 lat temu wraz z rodziną został zesłany na Sybir. W nieludzkich warunkach przeżył ponad 10 lat. Dziś jest prezesem Związku Sybiraków, przewodniczącym Rady Kombatantów Wielkopolskich i członkiem Armii Krajowej. Witam pana bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A witamy się z państwem prosto z Wilna, stolicy Litwy, niegdyś miejsca, w którym nasz gość dzisiejszy się urodził. I tak naprawdę to skąd został wyrwany jako dziecko 80 lat temu.
Dokładnie, 80 lat temu. I skąd jest to całe wyrwanie? Mieszkaliśmy 20 parę kilometrów od Wilna, w pięknym dworku, z pięknym sadem, pięknym gospodarstwem. Po wybuchu wojny w 1939 mamy brat, który skończył podchorążówkę pod Lidą, przyjeżdża do Lidy, obejmuje jednostkę, ale w momencie wybuchu wojny, wiadomo, trzeba było uciekać, bo uderzenie było z dwóch stron. Po 17 września decyduje się na przyjazd do naszego majątku Orlinka w pobliżu wsi Korwie w gminie Mejszagoła w powiecie wileńskim.
Ten majątek składał się
z dworku, i to dworku dosyć ładnego, gdzie między innymi śmiałem się, bo ojciec pozwolił sobie na luksus nawet umieszczenia fortepianu w salonie, co kiedyś w dawnych czasach to był potworny majątek, znacznie drożej sam fortepian kosztował niż samochód.
Ale tata nie kazał grać na fortepianie.
Znaczy mi nie kazał, ale mama grała, tak się schała. W każdym razie żyło się dostatnio. Wujek, który jako wojskowy raz, że skończył podchorążówkę z gatunku wywiad i konspiracja. W związku z tym ściągał młodzież z całej okolicy, rozmawiając o wojsku, o konspiracji, o walce o Polskę, bo to wszystko była młodzież polska. I ta młodzież garnęła się do niego, tym bardziej, że poparcie miał również w swoim bracie, który był proboszczem w tej małej wiosce w Korwie. I często organizowali wspólnie spotkanie młodzieży patriotycznej, gdzie przekazywano im wiedzę o polskości, a przede wszystkim to, co wujcie zawsze podkreślał. Główną zasadą zawsze rozpoczynało się od słów: kochani, Bóg, honor, ojczyzna. Jeżeli zrozumiecie te słowa i znaczenie tych słów i potraficie wdrażać, nawet jeżeli to będzie trudno, te słowa w czyn, to wtedy będziecie wielkimi Polakami i będziecie dumni powiedzieć, że ja jestem Polakiem, który spełnia zasady w tych trzech słowach. Przyjeżdżał często na koniku już wtedy, więc wiem, że jak rodzice opowiadali, bardzo chętnie chwytał mnie jako dzieciaka 3-letniego, wsadzał na siodło i krzyczał: o, jaki młody ułan rośnie. Ten młody ułan, niestety, ale kiedy nastąpiła zdrada Wileńskiej Armii Krajowej, pod Boguszami rozbicie całego dowództwa, przedtem aresztowanie generała Wilka. W związku z tym wujcio ukrył się z dokumentami jednego z zabitych żołnierzy. Z tymi dokumentami zresztą przebywał cały czas do śmierci na terenie na początku Białostocczyzny. Tam zresztą w katolickim uniwersytecie próbował wykładać, ale powiedzieli, że ponieważ to już była Polska tak zwana ludowa, w związku z tym go szybciutko z uniwersytetu wyrzucili za nauki, że nie tak uczy jak powinien. W związku z tym przeniósł się do Poznania. W Poznaniu próbował różnych interesów, ale w końcu ruszył się interes przewodnika. Dużo grup radzieckich przyjeżdżało z różnych republik i wiadomo, że wtedy potrzebny był przewodnik, a wujek, jako że znał dobrze rosyjski, szybciutko połknął to i na tym doskonale zresztą zarabiał. Zresztą mnie później w to też wciągnął, nie da się ukryć. Ale dzięki niemu po naszym powrocie z Syberii w grudniu 1955 roku on bywał codziennie u nas. I stąd były moje informacje i o szyndzielarzu, o Frochu, o wszystkich tam dowódcach Wileńskiej Brygady, o AK. Opowiadał o tym wszystkim, a wtedy wiadomo, że nie było mowy o tym, żeby opowiadać, bo w dodatku w szkole to było zabronione absolutnie.
Zatrzymajmy się na chwilę, bo ja wsłuchując się w tą pana opowieść, zauważyłem jedną rzecz. Przeskoczyliśmy bardzo szybko do lat już 50., a zostawiliśmy za sobą Syberię. Miał pan 4 lata, jak został pan wywieziony wraz z rodzicami na Syberię.
Możemy jechać, ale właśnie, no dobrze. AK po prostu dlatego powiązanie, bo faktycznie no jeden dowódca, drugi Wileński, drugi był kapelan, ojciec opatrzeniowiec. I w momencie, ponieważ nasz majątek był no, trochę na oddalony w obok wsi, cichutki, spokojny, zarośnięty sadem, w związku z tym przez okres wojny przeżyliśmy. Wujek uciekł w tym czasie do Polski, a ojciec mówił, jeżeli już przeżywamy wojnę, już się pomału zbliża się koniec, powinniśmy zostać na swoich terenach, będziemy żyli dalej. Ale niestety w 1945 roku zaczyna się czystka rodzin żołnierzy akowskich. Dochodzą do tego, że jednak mamy brat był związany z AK. I dzięki temu między innymi, nam zresztą to w dokumentach wywozu zaznaczyli, że jako wrogowie ustroju panującego wcześniej socjalistycznego zostajemy zesłani na syłkę, nie podając zresztą na jak długo.
Dokładny rok?
17 lipca 1945 roku z Nowej Wilejki, która tutaj w Wilnie, wagony stoją do dzisiaj, w takie wagony i w tym miejscu właśnie nas ładowano do bydlęcych wagonów i wiadomo, wieźli, nikt nie wiedział gdzie, ja na jak długo i tak dalej.
Zatrzymajmy się jeszcze przy tych wagonach, przy których dzisiaj jesteśmy, stoimy przy nich wręcz.
Tak.
Jak one wyglądały, bo mam wrażenie, że wyobraźnia ludzi jest duża, ale czasami chyba ograniczona.
Nie zdają sobie sprawy, że to są wagony, w zasadzie były do przewożenia bydła, do przewożenia jakichś, no powiedzmy, śmieci różnego rodzaju, czy towarów, które nie uległy zniszczeniu w czasie różnych warunków atmosferycznych. I do takich wagonów pakowano gdzieś od 40 do 60 osób. W narożniku wagonu była wydrążona dziura jako miejsce na sanitariat. Wagon był plombowany, znaczy na zewnątrz, takim hakiem zamykany. I przy każdym wagonie zresztą był strażnik sowiecki i pilnował po prostu cały czas podróży. Wiadomo, że podróż trwała, no, nasza prawie 3 tygodnie, z tego względu, że to pewien czas transport zesłańców był, zjeżdżał na pobocze, bo przepuszczane były wojskowe transporty, czy po prostu normalne pasażerskie. I jak dojeżdżamy już w zasadzie do stacji Kudymkart, kiedyś to była oblast piermska, molotowska, w tej chwili to jest Perm, i tam dowiadujemy się, o dziwo, że tam rozpoczynamy podróż już do właściwego specpasiołka. To jest 150 kilometrów od tej stacji kolejowej, gdzie nas wysadzono.
I tam podróżujecie jakim transportem?
No właśnie, jest dziwne, że podstawili nam samochody ZIS-5, bo takie były wtedy, w wczesnych czasach. Trochę zdziwieni byliśmy, że prawie w luksusach nas wiozą, bo jednak nie każą wędrować pieszo. Jak się okazuje, w tym pasiołku, gdzie później myśmy trafili, brakowało sił do wyrębu drewna i mieli tam jakieś wykonane normy, które trzeba było zrobić, nie było nikogo. Reszta ludzi albo zginęła, albo ich rozstrzelano. Poza tym, jak przyjechaliśmy, stały 3 nowe, oprócz starych baraków, 3 nowe zupełnie baraki. Później dowiedzieliśmy się, że te 3 nowe baraki wybudowali polscy oficerowie, setka polskich oficerów, która była w tym obozie. I w momencie, jak wybudowali...
Świadectwem były te krzyże, które pan tam widział.
Świadectwem były te krzyże i to były o tych żołnierzach, z tym, że oni byli pochowani w dole obok cmentarza cywilnego. Także długi czas świadkowie, którzy jeszcze żyli, znali nawet nazwiska, ilu tam, kto zginął, jak zginął i tak dalej.
Wiadomo. Który rok to był na tych krzyżach?
Na krzyżach? Znaczy krzyże stare, bo były takie też, to były 1830-31, 1863-64-65. Czyli to jest jeszcze z czasów naszych powstań, a te krzyże nasze, które zastaliśmy, te świeże, to był 45 rok. Czyli po prostu postawione krzyże tuż po zamordowaniu tych oficerów, którzy wybudowali baraki. I w te baraki właśnie wpakowano nasz transport. 157 osób trafiło do tego specposiołka.
Jak wyglądały te baraki? Jak wyglądało to tak na pierwszy rzut oka?
Znaczy często stodoły nasze tutaj w naszych terenach lepiej wyglądały niż te baraki. Po prostu deski często prześwitujące, wejście, brama, która niby była bramą, wewnątrz prycze 3-piętrowe. I na tym ludzie, fakt, że jak przyjechaliśmy, to jakieś sianem, nie sianem, jakimś tam materiałem przykryte były te prycze. I tam w zasadzie spali wszyscy, którzy rano byli pędzeni do wyrębu drewna. I to pędzenie przecież w końcu zima tam trwała 9 miesięcy, koło 40 stopni mrozu, śniegu 2-3 metry. Trzeba w tym brodzić od drzewa do drzewa, wycinać te drewna i później po korowaniu gałęzi, do czego nas pędzono już później, jak mieliśmy 7 lat. Splawiano to, ciągnięto specjalnymi, tory, kobiety nawet układały tory, żeby przez bagnisty teren odwieźć to wszystko do rzeczki, która wiadomo wiosną, jak śniegi te potężne stopniały, rzeka nabierała sporych rozmiarów i to drewno wtedy puszczano gdzieś dalej. Gdzie? Tego nigdy nie wiedziałam.
Jak można przeżyć 10 ponad lat na Syberii?
Tego nas uczyli potomkowie zesłańców. Permiacy, tak zwany, zresztą dziwny język, był niepodobny do żadnego innego, język permski. Później dowiedzieliśmy się, że w Rosji był i jest nadal niesamowity podsłuch. Potrafią podsłuchiwać na odległość, nie wiem w jaki sposób. Zesłańcy stworzyli swój własny język. Dziwny, bo dziwny. Nóż to jest port, łyżka pań, siadę paksi, chodź waksi i tak dalej. Kompletnie dla Rosjan to było nie do przyjęcia. No jako dzieciaki to wiadomo, że ludzie się bardzo szybko uczyli i dzięki temu po prostu unikali często podsłuchu, czy mogli rozmawiać między sobą, unikając tych podsłuchów. I ci permiacy właśnie, potomkowie zesłańców, nauczyli jak to przeżyć. Gdzie, co można jeść, jakie trawy, jakie pędy. Zresztą młode pędy sosen jedli, jodły jedliśmy, limby zbieraliśmy i szyszki i też były. To było normalne pożywienie. Młoda sosna, młody pęd zielony, z igieł się ogałacało, człowiek to jadł. Było normalne, zdrowe. Szereg traw, oprócz oczywiście szczawiu, nieszczawiu, czy tam pokrzywy, które się jadło. Uczyli nas po prostu jak przeżyć, bo chleba w zasadzie nie starczało nigdy. Jeżeli ktoś pracował dorosły, dostawał za wykonanie normy jeden czarny bochenek chleba, trudno nawet chlebem było nazwać. I tym trzeba wykarmić i dzieci, i starców, którzy nie mogli, nie szli do pracy. Więc gdyby nie zaradność i umiejętność poradzenia sobie w tych okrutnych warunkach, większość ludzi umierała. Zresztą tym bardziej, jak przywieźliśmy przecież ludzie pędzeni, inteligencja, nieprzyzwyczajeni do pracy fizycznej, pędzeni do wyrobu, do odświtu, rąb drzewo, ciągaj, ciężka, bardzo ciężka praca, bez pożywienia, bez odpoczynku. Jeżeli ktoś próbował kłócić się z komendantem, czy nadzorcami w zasadzie, kilku dostało od razu kulkę w łeb, już wiadomo, że reszta próbowała walczyć dalej. Niektórzy nie wytrzymywali, uciekali w tajgę. Zdarzało się, że ucieka w tajgę, bo nie miał siły już, nawet nie próbowali go ścigać. Bo wiadomo, dla nich siła robocza, człowiek nie liczył się zupełnie. Zresztą oni często, jak ludzie narzekali czy plakali, mówili, was tu przywieziono, żebyście tu zdechli. Dokładnie tak mówili.
Jednej osobie udało się.
Jednej osobie udało się. To była Jadzia Mickiewicz, młoda dziewczyna gdzieś w okolicach 20, między 20 a 30 lat, tak mniej więcej według mego szacunku, bo ja pamiętam ją z tego względu, że dla nadzorców jako pokarm była hodowla królików. I dla dzieciaka, takiego małego, jak mogłem biegać po tej osadzie, po tym obozie, jak trafiłem do tego obozu, to te króliki zrobiły coś takiego niesamowitego, czego dla dziecka to było szok. Żywe jakieś dziwne stworzonka, króliczki, ciekawe, takie, no, prawie że do serca przytulić. I opiekunką tych królików była właśnie, tej królika nie była Jadzia Mickiewicz. Jak uciekła, a uciekła chyba w 1946 roku, królikarnię zlikwidowali i po roku, w 1947 chyba dostaliśmy gryps. W jaki sposób rodzice, to nie wiem, ale dostaliśmy gryps. Jestem u swoich. Koniec. Czyli wiadomo, jedynej, której się udało uciec. Tym bardziej, że uciec można było, jeżeli to była jedna polna droga, w miarę szeroka, no bo wiadomo, że nieraz zwozili prowiant, zwozili drewno tym do innych rejonów tą drogą. Z boku tylko kopali głęboki rów, żeby było to spłynęło, żeby można było przejechać. I jedyny miesiąc, kiedy można było w zasadzie uciec, to był lipiec, bo lato trwało miesiąc. Też 40 stopni, ale wtedy to można było przeżyć nawet wędrując przez las, wędrując, zbierając jagody, zbierając jakieś roślinki, które człowiek znał i to był jedyny okres, kiedy można było. Nawet nie próbowali za dużo ścigać, bo oni, Rosjanie, twierdzili, że nie da się uciec. Nie było zasieków, nie było bram. 150 km do najbliższej stacji, przez tajgę.
Uciec się nie dało, ale dało się przeżyć. Jak? Co powodowało, że przez 10 lat udało się przeżyć w warunkach ekstremalnie trudnych, nie do przeżycia?
Każdy człowiek, chyba że jest wybitnie słaby, będzie próbował walczyć, pomimo że jest głód, nędza, biedny, schorowany, ale każdy będzie walczył o to, żeby przetrwać. I ta siła woli, bo to jest siła woli, to nie jest, że pokarm czy cokolwiek nas dawało. Siła woli, a jednocześnie jednak wszyscy, bo tam byli Litwini, byli część było Niemców, byli również Rosjanie, ale z Rosjanami to nie za bardzo nam to było po drodze, jak to nazywaliśmy, bo oni nas próbowali nieraz werbować do tych swoich organizacji i młodzieżowych, czy nawet pionierskich, jak oni to nazywali. A wiadomo, że żaden z nas nigdy na to się nie zgodził. Zresztą to były największe boje z nimi, jak próbowali coś nakłaniać do tego, a myśmy im mówili, co o tym myślimy. Jako szczeniaki, no. Wiem, że później rodzice byli wzywani do komendanta i tak dalej, że jak dzieci się zachowują, że to są bandyci, nie sami oni są bandyci, my i dzieci bandyckie rosną. Ale to już pomijając to, ale niemniej sama wiara w to, że nawzajem sobie pomożemy, komukolwiek, jakkolwiek krzywda się działa, czy wśród dzieciaków, czy gdziekolwiek, myśmy sobie pomagali. Nieważne była religia, nieważne było skąd ty jesteś, nieważne z jakiego kraju. Jesteśmy zesłańcami i się bronimy wszelkimi siłami, żeby przetrwać. Wiadomo, zabawek nic nie było, także jako dzieci to mogliśmy tylko bawić się w śniegu, czy latem biegać po polach i gonić prawie zające, bo tego było bardzo dużo. Zresztą bardzo dużo było wilków również. Do szkoły trzeba było pokonać, pierwsza klasa to było 3 km w jedną stronę, ale mróz, 40 stopni. Było pierwsze, do pierwszej klasy szła nas trójka siedmioklasistów, śródujących wilków w mrozie. Nikt z dorosłych nas nie odprowadzał. Piermiacy, czyli ci miejscowi, nauczyli nas robić pochodnie. Kora brzozowa, do kieszeni pełno tej kory napchane, zapalała się korę i ona pięknie owijała się wokół patyka i to była nasza pochodnia. I z tym szliśmy trzęsąc się ze strachu, szczególnie te pierwsze wędrówki, to przecież dla każdego zresztą, nawet dorosłego, to było przerażające, bo wilki nieraz podchodziły dosłownie koło nas, bliziutko gdzieś, nie wiem, 5-6 metrów od nas, wyszczerzone pyski, błyszczące oczy, to ich wycie. No, to było przerażające, zresztą skutki później były uboczne, także niestety, ale spodnie trzeba było majty wymieniać już w szkole i tak dalej, a to nas uprzedzili, także mama mi dawała coś do przebrania. I później się człowiek przyzwyczajał do tego, że wilki atakowały, kiedy albo były małe i wtedy by wiadomo, że dla dzieci by zdobywały pokarm, albo były głodne, no to wtedy też jest napad. Jeżeli był spokój, latem, nie latem, nieraz przechodziły bardzo blisko. Wilk nie atakował nigdy, jeżeli nie miał potrzeby. Nie miał konieczności albo obrony, albo nakarmienia swego potomstwa. I to uczyło to, że często w zasadzie, tak jak u nas się mówi, człowiek człowiekowi wilkiem, to w zasadzie człowiek człowiekowi jest człowiekiem, a nie wilkiem.
Pamięta pan ten moment, kiedy był ostatni dzień i następny to już była wolność?
Pamiętam doskonale, tym bardziej, że myśmy jako nietni chyba na 3 rodziny wtedy z Polaków dostaliśmy pozwolenie wyjazdu do Polski, ale chyba 7 rodzin zostało tam. Nie zapomnę, jak myśmy radośnie pakowali się na samochody, które nam podstawiali, żeby nas zawieźć na kolej i rozpacz tych ludzi Polaków, którzy tam zostawiali i oni zeszli do końca. To było gorsze niż wycie wilków. Rozpacz, że komuś dano szansę powrotu, a oni tam muszą zostać na tej nieludzkiej ziemi. To jest obraz, którego nie da się zapomnieć. To jest, ja te twarze widzę do dzisiaj. Zresztą to samo widzę, przecież nawet z takich pamiątek, no, rok 53, kiedy umiera Stalin. Ściągnięto nas na plac, oczywiście wszystkich zesłańców. Papa Stalin pomiar, trzeba, musi być żałoba i tak dalej. Oczywiście cały obóz się zebrał. Koło mnie młoda dziewczyna szepnęła cichutko wśród nas, zesłańców. Dzięki Bogu, może chociaż chleb będzie. Na drugi dzień dziewczyny nie było. Stalin zmarł. Ale jego metody zostały wtedy, podejrzewam, że one są do dzisiaj przy obecnej władzy.
Czego uczy Syberia?
Przede wszystkim nie poddać się, kiedy próbuje cię ktoś zgnębić, delikatnie mówiąc. Nie poddać się, kiedy próbuje ktoś cię przekonać do zmiany zasad człowieczeństwa. No niestety, ale większość z nas to miała wpojone, że bądź człowiekiem, bądź przyjacielem dla innych ludzi, z wyjątkiem wrogów oczywiście, bo wróg zawsze istniał. NKWD-ści to byli zresztą, to byli przestępcy. Ile razy ojciec był wzywany gdzieś tam, bo któryś tam nadzorca wzywał, bo potrzebuje pomocy, może by przyjechał i tak dalej. Ojciec jechał i często wracał, mówi, słuchaj, cała jego choroba to było to, że był spity jak świnia. I mówi, to były jego takie wezwania. I reszta narodu trzymała się zawsze razem. I ci, którzy potrafili siłą woli przetrwać ten ciężki okres, to ci przeżyli. Żyją zresztą ci, którzy w tej chwili mają 90 czy prawie 100 lat, pomimo że są schorowani, ale oni się nigdy nie poddadzą. Podświadomie organizm walczy. Ja się nie dam, obojętnie jak mnie będą gnębili i męczyli.
I już na koniec, jak wraca pan do Wilna, to z czym pan tutaj przyjeżdża?
Tu jest moje serce. Tu było moje dzieciństwo, to raz, o którym mi rodzice opowiadali cały czas na zesłaniu. Oni opowiadali o jabłkach, o sadzie, o wszystkim. To oczywiście to była wyobraźnia, jakby mi ktoś pokazywał obrazek piękny i mówił, zobacz, jakie to jest ładne. To jest nie do przyjęcia, bo człowiek tego nie znał. Poza tym często były właśnie opowieści o każdej dzielnicy Wilna, o Matce Boskiej Ostrobramskiej, o tym, że zaraz jak byłem ochrzczony w swojej małej miejscowości, bo tam akurat mamy brat był proboszczem, prosto z chrztu jechaliśmy na Ostrą Bramę. I te szczegóły wszystkie były opowiadane, także dla mnie Wilno było od początku takim miastem, no to było moje dzieciństwo, zresztą jest serce, do dzisiaj tu jest. I jak tu przyjeżdżałem, to czułem oddech moich potomków. Bo tu byli pochowani, zresztą cały ród ojca tutaj mieszkał na Wileńszczyźnie. Zresztą ród szlachecki, co prawda z zagubionym herbem, więc się śmiałem, bo podają, że szlachta, ale herb nieznany, czyli gdzieś coś się dzieje. Ale niemniej, tak jak Ruski zrównali nam z ziemią naszą osadę, czyli cały obóz, łącznie z wszystkimi znakami pamięci, tak samo zrównali z ziemią nasz dworek, nasz sad, nasz teren, to w tej chwili jest szczere, puste pole. Oczywiście jak wróciliśmy, powiedzieli, że w każdej chwili możemy, ponieważ to było stąd, byliśmy wywiezieni, możemy odzyskać to wszystko, co mamy, czyli tą ziemię, ale pod warunkiem, że zrzekniemy się obywatelstwa polskiego. A takie coś to byłoby wielkie coś, tutaj pocałuj tak gdzieś. To jest zupełnie niewarta gra świeczki. No.
Czy słowo przebaczenie w pana słowniku istnieje?
Znaczy tak, nie, ja jestem katolikiem i po prostu niech im krzyż na drogę będzie, przebaczam im, ale zapomnieć nigdy nie zapomnę.
Bardzo dziękuję za to świadectwo.
Proszę bardzo, to jest króciutki zarys historii tego, nie tylko mojej, ale wielu, wielu, wielu Sybiraków. Jak się z nimi rozmawia, w zasadzie każdy Sybirak to jest odrębna historia, odrębne przeżycie.
Tym bardziej dziękuję.
Ta rozmowa, która odbyła się w Wilnie, była dla mnie wyjątkowa. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marek Macutkiewicz, przewodniczący Rady Kombatantów Wielkopolskich, prezes Wielkopolskich Sybiraków. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.